pierwszy list Piotra, pierwszy rozdział, wersety od 3 do 5. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który według wielkiego miłosierdzia swego odrodził nas ku nadziei żywej przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Ku dziedzictwu nieznikomemu i nieskalanemu i niezwiędłemu, jakie zachowane jest w niebie dla was, którzy mocą Bożą strzeżeni jesteście przez wiarę w zbawienie, przygotowane do objawienia się w czasie ostatecznym. To jest Słowo Boże. Dzisiaj ostatnia z cyklu 5 nauk, które nazywają się Doktryny Łaski. I dzisiaj nauka o wytrwaniu świętych. Na początek pozwólcie, że użyję pewnego przykładu, który użył, napisał Antony Hokma w swojej książce, którego użył Antony Hokma w swojej książce Zbawieni przez łaskę. Jest to przykład pewnego pastora, który odwiedził starszego wiekiem członka swojego kościoła, który był poważnie chory. Gdy zapytał go, jak się czuje, ten chory człowiek odpowiedział: czuję się bardzo słabo. Mówiąc prawdę, pastorze, to czasem jestem zbyt słaby, aby się modlić. I martwię się tym. Boję się, i to bardzo, że któregoś dnia puszczę się Chrystusa i będę zgubiony. Wtedy pastor zacytował słowa Jezusa zapisane w Ewangelii Jana w 10 rozdziale, 28 wersecie. Ja daję im żywot wieczny i nie giną na wieki i nikt nie wydrze ich z ręki mojej. Co nas trzyma bezpiecznie do końca, pastor kontynuował, to nie ostatecznie nasze trzymanie się Chrystusa, ale to, że Chrystus trzyma nas. I chwała Bogu, że nigdy nas nie wypuści. Czy kiedykolwiek czułaś się jak ten stary, chory człowiek? Czy kiedykolwiek czułaś się tak słabo, że bałaś się, że puścisz Chrystusa? Czy kiedykolwiek czułaś obawy, że możesz się potknąć i wtedy stracisz Chrystusa i zbawienie? Każdy z nas czytał o Mojżeszu, który wyprowadził Izraela z Egiptu, ale z powodu swojego grzechu nie wszedł do ziemi obiecanej. Każdy z nas czytał historię Dawida, który był królem według Bożego serca, który dopuścił się okropnej zbrodni, kiedy nakazał wystawić na śmierć męża kobiety, z którą cudzołożył. Czytaliśmy o Salomonie, który otrzymał od Boga niesamowitą mądrość, ale który w końcówce swojego życia dopuścił się bałwochwalstwa. I w końcu znamy historię Piotra, apostoła Piotra, który trzykrotnie zaparł się Chrystusa. I te historie słusznie wzbudzają w nas obawy, a nawet czasem strach, że nie damy rady, że potkniemy się i stracimy to, co otrzymaliśmy, że nie pójdziemy do nieba. Myślę, że każdy z nas przechodził przez coś podobnego w swoim życiu. Każdy z nas doświadczył wątpliwości i różnych złych myśli poddających wątpliwość nasze oddanie Chrystusowi. Dlatego potrzebujemy zobaczyć to, co mówi Pismo Święte na ten temat. Czy możemy stracić wiarę, czy nie? Czy możemy ostatecznie odpaść od Boga, czy też nie? I jako podstawę tego kazania wybrałem fragment, który jest najbardziej wymownym, jeśli chodzi o tą naukę o wytrwaniu świętych. I właśnie to jest fragment z pierwszego listu Piotra, pierwszego rozdziału, wersety 3-5. Są to słowa apostoła Piotra, tego, który zaparł się Chrystusa, więc Piotr wie, co o czym mówi. Z własnego doświadczenia, na własnej skórze pewne rzeczy odczuł. Dlatego tym bardziej te słowa zasługują na naszą uwagę. O kim mówi Piotr? Musimy zacząć od zdefiniowania właśnie, kogo ma na myśli Piotr. W tym fragmencie, w nazwie tej nauki, wytrwanie świętych, jest mowa o świętych, prawda? Ale dzisiaj to słowo niewiele znaczy, albo znaczy to, co nie znaczyło 2000 lat temu. Więc trzeba zdefiniować, o kogo chodzi. Wytrwanie czyje? Apostoł Piotr mówi o ludziach odrodzonych przez Boga. W pierwszym wersecie, w trzecim wersecie, przepraszam, pierwszego rozdziału mówi o ludziach, którzy zostali odrodzeni przez Boga. Więc są to ludzie, inaczej mówiąc, narodzeni na nowo. Ludzie, którzy otrzymali nowe życie, którzy otrzymali nowe serce. Są to ludzie, którzy są zrodzeni z Ducha Bożego, przez co stali się duchowi. Są to ludzie narodzeni z woli Boga. To nas prowadzi do ludzi, którzy miłują Boga, którzy wierzą w Jego Syna, którzy w swoim życiu naśladują Pana Jezusa Chrystusa. Więc Piotr nie ma tu na myśli ludzi, którzy po prostu chodzą do kościoła, prawda? Mają taką rutynę w swoim życiu, że chodzą po prostu do kościoła co niedziela, a może częściej. Więc Piotr też nie ma na myśli, ponieważ można chodzić do kościoła i nie być wierzącym. Piotr też nie ma na myśli ludzi, którzy są członkami kościoła, bo tutaj też no, można być członkiem kościoła i być ciągle niewierzącym. Więc Piotr nie ma na myśli ludzi, którzy są tylko członkami kościoła. Nie ma na myśli też ludzi, którzy być może kiedyś, gdzieś tam w życiu publicznie nawet wyznali Jezusa jako swojego Pana. Ponieważ wiemy, że jeżeli za wyznaniem nie idzie wiara, to wyznanie nic nie przynosi, nic nie daje. I też nie ma na myśli ludzi, którzy zachowują się jak wierzący, czy jak prawdziwie wierzący, ponieważ też tacy są, którzy przez jakiś czas mogą zachowywać się jak chrześcijanie, ale gdzie przychodzi ucisk, no to gorszą się i odchodzą. Piotr ma na myśli ludzi, którzy są odrodzeni, którzy są narodzeni z góry, na nowo, z Ducha Bożego, ludzi, którzy są prawdziwie wierzącymi w Jezusa Chrystusa. Więc zamiast określenia wytrwanie świętych, lepiej jest użyć określenia wytrwanie prawdziwie wierzących. Apostoł Piotr mówi nam dalej, że Bóg odrodził nas ku dziedzictwu, ku nadziei żywej. Ku nadziei żywej. Przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Ale co to znaczy? Czym jest ta żywa nadzieja? Z tego tekstu wynika, że ta żywa nadzieja ma związek ze zmartwychwstaniem Jezusa Chrystusa. A konkretnie ta nadzieja jest przez zmartwychwstanie Syna Bożego. Ale zacznijmy najpierw od nadziei. Czym jest nadzieja? No, wydawałoby się, że to każdy rozumie, prawda? Że to jest bardzo proste, ale ta prosta rzecz jest trudna do wyjaśnienia, ponieważ dzisiaj ta nadzieja ma różne znaczenia. Co znaczy? Jak wam się wydaje, co znaczy, gdy ktoś powie, mam nadzieję, że zdam egzamin? No właśnie, czyli inaczej można powiedzieć, chciałbym zdać ten egzamin, ale szanse są 50 na 50. Czy o taką nadzieję chodzi w tym fragmencie, o nadzieję, że jakaś rzecz może się spełnić, ale wcale nie musi. Właśnie, co mamy na myśli, kiedy mówimy o chrześcijańskiej nadziei? Bo o takiej tu jest mowa. Kiedy apostoł Paweł powiedział, Chrystus w was, nadzieja chwały. To czy miał na myśli, że macie Chrystusa, więc możecie skończyć chwale, ale wcale tak nie musi się stać? Na dwoje babka wróżyła, prawda? Macie 50% szans, że skończycie chwale, ale jest też 50% szans, że tak się nigdy nie stanie. Albo kiedy mówi o nadziei żywota wiecznego, to czy mówi o 50% szans na otrzymanie żywota wiecznego? Oczywiście nie. Kiedy jest mowa o chrześcijańskiej nadziei, to jest mowa o czymś pewnym. O czymś, co na pewno będzie miało miejsce. Stanie się, wydarzy się. Chrześcijańska nadzieja wynika z obietnicy Boga. Jest ona ugruntowana na Słowie Bożym. Na obietnicy, którą dał Bóg. Kiedy Jezus, na przykład w Ewangelii Jana, w 5 rozdziale, 24 wierszu, mówi, zaprawdę powiadam wam, kto słucha słowa mego i wierzy temu, który mnie posłał, ma żywot wieczny i nie stanie przed sądem, lecz przeszedł z śmierci do żywota. To nie mówi tego jako coś, co ma, jest, ma 50% szans się wydarzyć, ale mówi to tak, jakby to się już stało. Przeszedł ze śmierci do żywota. Prawda? Nie stanie przed sądem. To nie brzmi tak, jakby to było coś prawdopodobnego, możliwego do wydarzenia się, ale jest coś dokonanego. Jeżeli byłaby możliwość utracenia życia wiecznego, to trzeba by było dobrać inny język, który by taką możliwość zakładał, ponieważ ten język zupełnie wyklucza możliwość utraty życia wiecznego, utraty żywota. Człowiek, który przeszedł ze śmierci do żywota, nie może się cofnąć, ponieważ mosty zostały za nim spalone. Jest to pewne. Kiedy Bóg coś obiecuje, to jest to pewne, że to się stanie, tak jak Bóg powiedział. Inny fragment z Ewangelii Jana, 6 rozdział 37 do 40 bodajże. Tak. Wszystko, co mi daje Ojciec, przyjdzie do mnie, a tego, który do mnie przychodzi, nie wyrzucę precz. Zstąpiłem bowiem z nieba nie aby wypełnić wolę swoją, lecz wolę tego, który mnie posłał. A to jest wola tego, który mnie posłał, abym z tego wszystkiego, co mi dał, nic nie stracił, lecz wskrzesił to w dniu ostatecznym. A to jest wola Ojca mego, aby każdy, kto widzi Syna i wierzy w Niego, miał żywot wieczny, a ja go wzbudzę w dniu ostatecznym. Jezus w tym fragmencie naucza, że wszyscy ci, którzy zostali oddani przez Ojca Jezusowi, przyjdą do Niego w wierze. I że wolą Ojca jest, by Jezus nic nie stracił z tego, co Mu dał. Oczywiście, gdyby Jezus stracił kogokolwiek, to nie wypełniłby woli Ojca. W wierszu 38 Jezus powiedział, że zstąpił, aby wypełnić wolę Ojca. Ten fragment mówi nam, jaka jest wola Ojca. Aby każdy, kto widzi Syna i wierzy w Niego, miał żywot wieczny, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Nie zstąpił, Jezus nie zstąpił spróbować wypełnić woli Ojca, ale przyszedł zrobić dokładnie to, z czym Bóg go posłał. Jezus nie zawalił, jak to się mówi dzisiaj, Jezus nie dał ciała, ale zrobił dokładnie to, z czym Bóg go posłał. W Izajasza 55:11 czytamy. Tak jest z moim słowem, które wychodzi z moich ust. Nie wraca do mnie puste, lecz wykonuje moją wolę i spełnia pomyślnie to, z czym je wysłałem. Czy to słowo, pisane z dużej litery, które było na początku, przez które wszystko powstało i bez którego nic nie powstało, co powstało, a które później stało się ciałem i zamieszkało między nami, mogłoby zawieść? Jeśli mogłoby, to nie mamy powodu do nadziei, ponieważ nadzieja musi być ugruntowana na czymś, musi z czegoś wynikać. Ale wiemy, mamy pewność co do tego, że Jezus zmartwychwstał i że tak jak On zmartwychwstał, my również powstaniemy z martwych do żywota wiecznego. Jest to pewne i zmartwychwstanie jest tego dowodem. Nasza nadzieja nie jest daremna, ponieważ ma ugruntowanie w obietnicach, które są poparte faktami. Dlatego nasza nadzieja jest żywa. Jest to nadzieja żywota, albo nadzieja, która jest aktywna, bo to różnie można tłumaczyć. Jest aktywna, która mobilizuje nas do wiary w Jezusa Chrystusa. Można tutaj było zacytować jeszcze wiele innych fragmentów z Pisma, żeby jeszcze dobitniej pokazać, ale że te obietnice dane przez Jezusa są pewne, ale z braku czasu no to musimy ograniczyć się do tych. Pozwólcie, że tylko jeden fragment jeszcze przytoczę z Rzymian 8 rozdziału. Nic nie odłączy nas od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Dalej, 4 werset mówi, że Bóg odrodził nas ku dziedzictwu, jakie jest zachowane w niebie dla nas. Jest to dziedzictwo inne od tego, które jest na ziemi, czy które człowiek może mieć tutaj na ziemi w czasie tego żywota. Jest to dziedzictwo niebiańskie i ma charakter dziedzictwa wiecznego, niezniszczalne, nieskalane. Ale oprócz charakteru tego dziedzictwa, to co nas interesuje, jest to, że jest ono zachowane dla nas w niebie. Nie na ziemi, ale w niebie. Czy można stracić to dziedzictwo? Czy może ono być odwołane tak, jak się odwołuje rezerwację hotelową albo rezerwację w restauracji? Nagła zmiana planów, coś się wydarzyło i bach, Bóg odwołuje rezerwację. Jedno potknięcie i bach, Bóg mówi, dziedzictwo już nie jest zachowane dla ciebie. Dla kogoś innego, ale nie dla ciebie. Skąd wiemy właśnie, że Bóg nagle nie zmieni swoich planów względem nas? W taki sam sposób, jak my to robimy. Jak ludzie to robią. Bardzo często przy kupnie mieszkania osoba sprzedająca chce zadatku od kupca, potencjalnego kupca. Zadatek ten ma gwarantować, że kupiec się nie rozmyśli i że w odpowiednim czasie dopłaci resztę. W taki sam sposób Bóg zapewnia nas. Dał nam zadatek, który jest gwarancją, który jest rękojmią, że w odpowiednim czasie Bóg wypłaci to wszystko, co obiecał. W 2 Koryntian 1:22. Bóg mówi, że dał zadatek ducha do serc naszych. Więc skoro jest zadatek, to możemy mieć pewność, że Bóg w odpowiednim czasie wykona swoje zobowiązanie. To samo znajdziemy w liście do Efezjan, 1 rozdział 13:14. W nim i wy, którzy usłyszeliście słowo prawdy, Ewangelię zbawienia waszego i uwierzyliście w Niego, zostaliście zapieczętowani obiecanym Duchem Świętym, który jest rękojmią dziedzictwa naszego, aż nastąpi odkupienie własności Bożej ku uwielbieniu chwały Jego. Ten Duch Święty jest pieczęcią, że jesteśmy Bożą własnością. Jest rękojmią, że w odpowiednim czasie Bóg wypłaci resztę, da to, co obiecał wcześniej. Ten duch, którego otrzymaliśmy jako rękojmię, jako zadatek, ten duch świadczy wespół z duchem naszym, że dziećmi bożymi jesteśmy, a jeśli dziećmi, to i dziedzicami, dziedzicami bożymi, a współdziedzicami Chrystusa, jeśli tylko razem z Nim cierpimy, abyśmy także razem z Nim uwielbieni byli. Czy może być lepsza rękojmia niż sam Bóg mieszkający w nas? Duch Święty jest Bogiem. Czy Bóg może kłamać? Duch Święty nienawidzi kłamstwa. Ananiasz i Safira, małżeństwo opisane w Dziejach Apostolskich, okłamali Ducha Świętego, zgrzeszyli przeciwko Bogu i natychmiast ponieśli śmierć. Bóg, Duch Święty, nigdy czegoś takiego nam nie zrobi, ponieważ jest Duchem Prawdy. Duch Święty wprowadza w prawdę, więc w Jego naturze nie leży kłamstwo. Gdyby skłamał, to musiałby zachować się w taki sam sposób, jak postąpił wobec Ananiasza i Safiry. Umrzeć natychmiast. Ale jest Bogiem prawdy, jest Duchem prawdy, Duchem Świętym. Ten zadatek wskazuje na Boży, niezmienny plan. A tych, których usprawiedliwił, tych i uwielbił. Bóg nie zmieni swojego odwiecznego postanowienia, aby w Chrystusie zbawić niektórych. Dał zadatek i w określonym czasie wypełnił swoje zobowiązanie do końca. Jak to się stanie, że nadzieja stanie się rzeczywistością? Jak to się stanie, że otrzymamy dziedzictwo, które na nas czeka w niebie? Apostoł Piotr, jak już wspomniałem wcześniej, był człowiekiem, który zaparł się Jezusa. Interesujące jest to, że Jezus zapowiedział mu to wcześniej, że trzykroć się go zaprze. Mamy to zapisane w Ewangelii Łukasza, w 22 rozdziale, wersety 31-34. Szymonie, Szymonie, oto szatan wyprosił sobie, żeby was przesiać jak pszenicę. Ja zaś prosiłem za tobą, aby nie ustała wiara twoja. A ty, gdy się kiedyś nawrócisz, utwierdzaj braci swoich. On zaś rzekł do niego, Panie, z Tobą gotów jestem iść do więzienia i na śmierć. A on rzekł, powiadam Ci, Piotrze, nie zapiję dzisiaj kur, a Ty się trzykroć zaprzesz, że mnie znasz. Nas interesują te właśnie te wersety 31-32. Jezus zapowiada trudny czas dla Piotra. Jest to efekt działania szatana. Ale Jezus prosił za Piotrem i trzeba powiedzieć, że został wysłuchany. Wiara Piotra nie ustała. I Piotr nawrócił się i utwierdzał swoich braci. I mamy tego dowód właśnie w postaci listu, który czytamy. Gdyby nie Jezus i jego wstawiennictwo, to Piotr niestety, ale odpadłby od Boga. Można powiedzieć, mógłby odpaść od Boga, ponieważ o własnych siłach nie był w stanie się wyciągnąć. W naszym fragmencie apostoł Piotr mówi, że jesteśmy strzeżeni mocą Bożą przez wiarę. Jesteśmy zachowywani, podtrzymywani mocą Bożą. Gdyby tak nie było, to już dawno byśmy byli na samym dnie. Dlatego ten fragment z Ewangelii Łukasza musi być czytany w połączeniu z fragmentem, z wersetem z Hebrajczyków 7,25, który mówi o Chrystusie. Dlatego też może zbawić na zawsze tych, którzy przez Niego przystępują do Boga, bo żyje na zawsze, bo żyje zawsze, aby się wstawiać za nimi. Chrystus w niebie jest naszym arcykapłanem i we dnie i w nocy wstawia się za nami. Chrystus się nie męczy, nie musi odpoczywać. Jego służba jest ciągła. Jest to służba wstawiennictwa za świętymi, za Jego ludem. Jest jeszcze inny fragment, który wskazuje na moc Bożą działającą w kierunku zachowania prawdziwie wierzących ludzi. I to jest fragment z Ewangelii Jana, 10 rozdziału, wersety 27-30. Owce moje głosu mojego słuchają, i ja znam je, a one idą za mną. I ja daję im żywot wieczny i nie giną na wieki. I nikt nie wydrze ich z ręki mojej. Ojciec mój, który mi je dał, jest większy nad wszystkich. I nikt nie może wydrzeć ich z ręki Ojca. Ja i Ojciec jedno jesteśmy. Jezus mówi o swoich owcach, że nikt nie wyrwie ich z Jego ręki. Gdyby to było mało, że z ręki Jezusa, to Jezus mówi, że nikt nie wyrwie ich z ręki Ojca, a Ojciec jest największy ze wszystkich. Zarówno Syn, jak i Ojciec są zdeterminowani, mają jeden cel, by nikt nie wyrwał owiec z ich ręki. Więc widzimy, że nie tyle ma znaczenie nasze trzymanie się Chrystusa, co ma znaczenie, że to Chrystus i Ojciec trzymają nas w swoim ręku. Nasza ręka jest słaba i szybko się męczy, szybko może puścić, ale Boża dłoń utrzyma wszystko. Hebrajczyków 1,4 mówi o Jezusie, że On słowem swojej mocy podtrzymuje wszystko, więc i tych, którzy są prawdziwie wierzącymi ludźmi. Dlatego Piotr mówi, że jesteśmy podtrzymywani mocą Bożą, strzeżeni mocą Bożą, zachowywani mocą Bożą. Ale Piotr dodaje jedną rzecz, że jesteśmy strzeżeni mocą Bożą przez wiarę. To, co Piotr chce nam tu powiedzieć, najlepiej zobrazować przykładem. Każdy z nas pewnie widział wspinaczkę. Prawda? Czy to na skałkach, czy gdzieś w górach. Jak to się nazywa? Takie miejsce, gdzie można sobie zrobić taką wspinaczkę, gdzie są takie te specjalne uchwyty, te sztuczne. Ścianka, o właśnie, ścianka. Łaj. Więc oczywiście można wejść sobie po takiej ściance samemu, bez asekuracji, ale jeżeli będzie duża wysokość, to jedno poślizgnięcie się, jedno usunięcie się ręki czy nogi i możemy wylądować na dole ze skręconym karkiem. Więc przy wspinaczce istotna jest asekuracja, prawda? Żeby była lina i żeby był ktoś, kto tą linę będzie trzymał, czy to będzie na górze, czy też na dole, z drugiej strony. Że w razie, gdyby doszło do jakiegoś wypadku, poślizgnięcia się, osunięcia się ręki, żeby ktoś mógł tą linę zblokować, tak żebyśmy nie polecieli na sam dół, żebyśmy się nie zabili. Więc Chrystus jest taką osobą asekurującą. On z drugiej strony trzyma linę. A lina reprezentuje wiarę. Więc moje bezpieczeństwo nie zależy od liny. To trzeba powiedzieć. Moje bezpieczeństwo nie zależy od liny, ale od asekurującego, od Chrystusa. Jeśli nie ma komu przytrzymać liny z drugiej strony, to sama lina nie pomoże. Lina jest tylko łącznikiem pomiędzy Chrystusem a nami. Lina nas nie zbawia. Chrystus nas zbawia przez wiarę. Wiara jest tylko środkiem, pewnym narzędziem, które łączy nas z Chrystusem. Więc konieczna jest ta, w sensie, konieczna jest wiara, prawda, żeby był ten łącznik, ale to Chrystus zbawia nas, Chrystus trzyma nas przez wiarę. Więc jeśli wierzymy w Chrystusa, to jesteśmy strzeżeni mocą Bożą przez wiarę w zbawienie, które ma się objawić w dniach ostatecznych. Ten fragment mówi nam, że ci, którzy są prawdziwie wierzącymi, narodzonymi na nowo ludźmi, wytrwają do końca. Ale też mówi nam, że ci, którzy wytrwali do końca, są prawdziwymi wierzącymi. Może tak jeszcze raz powiedzieć? Ci, którzy są prawdziwymi wierzącymi, narodzonymi na nowo, wytrwają do końca. Ale też mówi nam ten fragment, że ci, którzy wytrwali do końca, znaczy, że są prawdziwie wierzącymi. Więc w tym fragmencie jest pewna pociecha płynąca dla nas, ale też jest i pewne wyzwanie. Pocieszenie, że jeśli jesteśmy prawdziwymi wierzącymi, to Bóg trzyma nas w swoim ręku i nas nie wypuści. Wyzwanie, ponieważ musimy wierzyć, wytrwać w wierze w Pana naszego Jezusa Chrystusa. Więc jest to przyjemne, kojące, można powiedzieć, usłyszeć, że to nie od naszego trzymania się Chrystusa to zależy nasze zbawienie, ale że to jak Chrystus już raz nas pochwycił, to on nas nie wypuści. Być może będzie tak, że omsknie się ręka, poleci gdzieś noga, że gdzieś troszeczkę spadniemy, ale wiemy, że jest wiara, która łączy nas z Chrystusem i Chrystus trzyma nas przez tą wiarę, że On nie pozwoli, abyśmy ostatecznie odpadli. Dawid dopuścił się wielkiego grzechu, ale upamiętał się, Bóg mu przebaczył. Piotr trzykrotnie się zaparł, ale upamiętał się, nawrócił się i Bóg mu przebaczył. I dzięki Bogu, że jest taka nauka, że możemy mieć właśnie tą świadomość, pewność, że Boże obietnice nie zawodzą. Że ci, których Bóg powołał, tych też usprawiedliwił, a których usprawiedliwił, tych i uwielbił. I to jest już dokonane. Oczekujemy tylko teraz wypełnienia się całkowitego tego, co Bóg zrobił. Więc pozwólcie, że też zakończę cały ten cykl 5 doktryn, które przerobiliśmy. Te nauki pokazują nam, ile zawdzięczamy Bogu. Pokazują nam, że nie możemy chlubić się z siebie, że nie możemy w sobie znaleźć żadnego powodu do chluby. Jesteśmy zbawieni, ponieważ Bóg tak chciał. Bóg się zmiłował nad nami i kiedy byliśmy jeszcze słabi, właśnie Chrystus umarł za nas. Bóg odrodził nas do nadziei żywej, pociągnął nas do Chrystusa, dał wiarę. Tak więc nasza chluba jest jedynie, czy może być jedynie w naszym Panu i Zbawicielu, w Bogu. Jeżeli dla kogoś ma znaczenie opinia jednego z największych kaznodziejów, jakich ludzkość mogła słyszeć, Charlesa Haddona Spurgeona, to chciałbym na zakończenie tej serii przytoczyć jego opinię na temat tych rzeczy, które przerabialiśmy przez 5 ostatnich tygodni. I Spurgeon mówi, czy powiedział, mam własne zdanie, że nie ma czegoś takiego jak głoszenie Chrystusa i to ukrzyżowanego, chyba że głosimy to, co dzisiaj określa się mianem kalwinizmu. Mam swoje własne pomysły, a te zawsze odważnie wypowiadam. Kalwinizm jest tylko przydomkiem. Kalwinizm jest Ewangelią i niczym innym. Nie wierzę, byśmy mogli głosić Ewangelię, jeśli nie głosimy usprawiedliwienia przez wiarę bez uczynków. Ani jeśli nie głosimy suwerenności Boga w Jego wiecznej w udzielaniu łaski. Ani jeśli nie wywyższamy wybierającej, niezmiennej, wiecznej, stałej, zdobywającej miłości Jehowy. ani nie wydaje mi się, że możemy głosić Ewangelię, jeśli nie opieramy jej na indywidualnym odkupieniu, które Chrystus uczynił dla Jego wybranych ludzi. Ani nie mieści mi się w głowie Ewangelia, która pozwala świętym odpaść po tym, jak zostali powołani i która pozwala, aby dzieci Boże zostały spalone w ogniach potępienia po tym, jak uwierzyły. Taką Ewangelią się brzydzę. Biblijna Ewangelia nie jest taka. Głosimy Chrystusa i to ukrzyżowanego w inny sposób, a wszystkim tym, którzy się temu sprzeciwiają, odpowiadamy: nie tak nauczyliśmy się Chrystusa. Dosyć odważne stwierdzenie, dosyć mocne, kategoryczne, ale stwierdzenie człowieka, który głęboko wierzył w to, co głosi, który był przekonany, że to, co tak jak rozumie Chrystusa, to nie jest jedynym człowiekiem, który tak rozumiał, ale jego rozumienie jest właściwe. Czyli to, co Biblia przedstawia, tą zdrową naukę biblijną można określić jako mianem, jako kalwinizm. Więc mam nadzieję, że to było ku zbudowaniu te 5 ostatnich tygodni. Mam nadzieję, że coś zrozumieliśmy, że coś otrzymaliśmy od Boga, coś, co nas wzmocni, da nam impuls do tego, żeby trzymać się bardziej, mocniej Chrystusa, żeby lgnąć do Niego i żeby dziękować Jemu za Jego łaskę.